Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, Przemek Woź, witam serdecznie. Dziś jesteśmy w Słupsku, w pięknym miejscu, bo na deptaku przy ulicy Starzyńskiego, pięknie świeci słońce. Dziś o wędrówkach ludów na Pomorzu, ale nie tylko na Pomorzu. Część pomorskich miast się wyludnia, inne zyskują nowych mieszkańców. W siłę rosną też gminy przylegające do dużych i średnich miast. Kto na tym zyskuje, kto traci, czym to się może dla samorządów skończyć. Nasi goście dziś, wójt gminy wiejskiej Słupsk Barbara Dykier, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiceprezydent Słupska Marek Biernacki.
Dzień dobry.
Burmistrz Ustki Jacek Graczyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
I dziennikarz Głosu Pomorza Grzegorz Hilarecki, witam serdecznie. Matematyka nie kłamie. Słupsk stracił spośród miast na Pomorzu najwięcej mieszkańców. Przypomnijmy, w roku 94, czyli 22 lata temu, 103 tysiące mieszkańców, dziś niespełna około 88 tysięcy zameldowanych na stałe. Jak tak policzyć wprost, średnio to 3 osoby dziennie wyjeżdżają ze Słupska, panie prezydencie.
No tak, niestety mamy to zjawisko od lat. Ono na to zjawisko składają się dwie kwestie. Jedna to jest gospodarcza i emigracja za pracą, za nauką, za nowymi wyzwaniami, szczególnie ludzi młodych, którzy jeśli wyjadą ze Słupska na studia, to już nie wracają, ale również ci, którzy szukając pracy wyjeżdżają do Trójmiasta, do dużych ośrodków, a również w ostatnich latach do Anglii, czy ogólnie na zachód. To jest duży problem. Netto ubyło nam w ostatnich tych 20 latach prawie 15 tysięcy mieszkańców. Częściowo jest
to jest dramatyczny
oczywiście
wynik.
Suburbanizacja, która powoduje, że część mieszkańców tych zasobniejszych wyprowadza się ze Słupska, wyprowadza się wraz z dochodami PIT-em, który generują, a to powoduje duży problem, jeśli chodzi o dochody miasta.
Do tego jeszcze wrócimy. Pani wójt, pani się czuje współodpowiedzialna za tą utratę?
No nie tak do końca.
Bo pani zyskuje.
My oczywiście zyskujemy, ale myślę, że to jest taki trend naturalny i nie tylko ogólnopolski, ale ogólnoświatowy, że jednak ludzie ten dom chcą postawić sobie gdzieś tam na obrzeżach miasta, w spokoju, w ciszy. Natomiast na pewno nie jesteśmy tu głównym winowajcą, tak jak pan wiceprezydent powiedział. Większość młodych ludzi wyjeżdża, pozostaje w ośrodkach.
Ale pani nie pana prezydenta widzę, że się chyba nie do końca z tym zgadza,
to statystyka
mówi.
I matematyka nie kłamie. U nas rocznie przybywa w gminie od 150 maksymalnie do 200 osób w ostatnich 3-4 latach. Także na pewno nie jesteśmy odpowiedzialni za taką liczbę Słupszan, którzy wyemigrowali ze Słupska.
A Ustka nie traci. Albo jeżeli traci, to traci niewiele. Panie burmistrzu, jak to się robi, żeby ludzie nie wyjeżdżali?
No my w tej chwili zatrzymaliśmy ten proces wyjeżdżania Ustrzczan. Mamy pewną odbudowę ilości mieszkańców, w tej chwili ponad 16 tysięcy. Natomiast temat na pewno jest złożony. Jeżeli chodzi o Ustkę, to z jednej strony przyciągamy mieszkańców innych rejonów kraju, którzy głównie na końcówkę swojego życia, na stare lata wybierają właśnie Ustkę jako tą spokojną przystań. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że zechcieli przyjeżdżać. Z drugiej strony staramy się jednak zmienić troszeczkę charakter Ustki, bo Ustka w tej chwili jest uzdrowiskiem w 100%, czyli cała granica administracyjna naszego miasta są w granicach uzdrowiska. To powoduje, że prowadzenie innej działalności gospodarczej, poza uzdrowiskowej, turystycznej jest praktycznie zabronione. Dlatego w tej chwili chcielibyśmy jedną dzielnicę stworzyć, dzielnicę, która będzie wyłączona spoza granic uzdrowiska, zlokalizowana wzdłuż planowanej obwodnicy, byłaby to dzielnica gospodarcza, gdzie można by było prowadzić działalność gospodarczą. I nie ukrywam, że liczymy również, że rozwój portu usteckiego, modernizacja tego portu usteckiego, przywrócenie funkcji komunikacyjnych, handlowych, transportowych spowoduje również ożywienie nie tylko w Ustce, ale i w całym regionie. Ustka staje się wtedy bardziej atrakcyjna i wierzę, że te plany uda nam się zrealizować.
Czyli mniej uzdrowiska w Ustce, to myśli pan, że to wpłynie na to, że Ustka będzie się lepiej rozwijać, będzie miała więcej mieszkańców?
Uzdrowiska będzie tyle samo, co jest. Nic nie
mniej obszarowo.
Natomiast powierzchniowo teren, o którym ja mówię, on jest i tak na działalność uzdrowiskową niewykorzystywany, bo to jest teren położony w południowo-zachodniej dzielnicy, czyli tam, gdzie w tej chwili są rozlewiska, gdzie są nieużytki. Teren jest ten wyłączony spod zagospodarowania miasta. Będzie tam przebiegała obwodnica i wzdłuż tej obwodnicy chcielibyśmy uruchomić dzielnicę normalnie funkcjonującą na takich zasadach jak każde inne miasto, czyli w której będzie można prowadzić działalność gospodarczą.
Grzegorz Hilarecki, dziennikarz Głosu Pomorza, kilkanaście dni temu napisać taki tekst o tej katastrofie demograficznej. To jest tak, że nie ma na to, twoim zdaniem, żadnego lekarstwa? Tak po prostu musi być?
No, jest to trend ogólnopolski, który widać w każdym regionie kraju, ale to nie znaczy, że to tempo wyludniania się Słupska musi być takie, jakie jest. No, najlepiej świadczy o tym to, co powiedzieli pan prezydent Słupska i pani wójt, bo nasze samorządy mogą podejmować konkretne działania, które albo ten trend przyspieszą, albo zwolnią. I gmina Słupsk zrobiła wiele, żeby przyciągnąć mieszkańców Słupska na swój teren, tak? A władze Słupska nie zrobiły nic, żeby zatrzymać.
Panie prezydencie?
Władze Słupska...
Pan się zgadza z tą oceną?
W dużym stopniu przespały tę sprawę, tak, ale to jest kwestia dużej inercji tych trendów migracyjnych, bo w Słupsku nie zrobiono przynajmniej 10 lat temu, 12 lat temu tego, co zaczęto robić w gminach otaczających Słupsk, czyli uzbrajać tereny inwestycyjne. W Słupsku niestety to przespano. Tu była jedna idea fix, akwapark, ale jeszcze muszę powiedzieć o jednym zjawisku, które było bardzo istotne i zapoczątkowało.
To za chwilę,
to jest
wrócimy
utrata
do tego,
statusu miasta wojewódzkiego, Słupska jako miasta wojewódzkiego.
Do tego za chwilę wrócimy. Nie tylko Metropolia dziś ze Słupska, jest 11 minut po 9. Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dziś jesteśmy w Słupsku. Rzućmy okiem na statystyki, na przykład gmina Kolbudy pod Gdańskiem. W 2000 roku około 10 tysięcy mieszkańców, dziś prawie dwa razy tyle. Z kolei Pruszcz Gdański w 1995 roku 21 tysięcy, dziś około 30 tysięcy. Grzegorz Chylarecki mówił przed przerwą, że Słupsk przespał, że niewiele zrobił, pan to potwierdza w części. Teraz no tak. Co zrobić, żeby to zmienić, bo gminy okoliczne zyskują, miasto traci, nie tylko mieszkańcom, ale też pieniądze.
Tak, rzeczywiście to zostało przespane, tylko że ten proces, procesy urbanistycznej i statystyki wszelkie populacyjne mają dużą inercję. Tego, co niestety nie zostało zrobione już 12-15 lat temu, kiedy w gminach zaczął się ten proces uzbrajania terenów i przyciągania mieszkańców i kreowania haseł typu leć za miasto, to w Słupsku rzeczywiście to zostało przespane. My dzisiaj staramy się to nadrobić, tylko że my odziedziczyliśmy miasto w trudnej sytuacji finansowej, która nie pozwala...
A tak można wytłumaczyć absolutnie wszystko.
Nie, to nie znaczy, że nic nie robimy. Przymiarki są takie, żeby część terenów, które obecnie są przewidziane do zasiedlenia, przeznaczyć już do sprzedaży. W tym roku będą uzbrajane tereny, chociażby przy ulicy Owocowej. Słupsk jest OMPZ-owany dzisiaj na mniej więcej 40 tysięcy nowych mieszkańców.
Tylko kto tu będzie mieszkał, jeżeli pan traci trzech mieszkańców dziennie?
No więc właśnie, równocześnie trzeba stworzyć warunki i zachętę dla ludzi młodych, bo najbardziej przecież na tym nam zależy, żeby stąd nie wyjechali ludzie młodzi, bo miasto stanie się miastem ludzi starych plus 65, bo nawet takie są prognozy w 2050 roku, że spadnie liczba mieszkańców, a 38% to będą ludzie w wieku 65+. My chcemy tę tendencję odwrócić, ale miasto musi być atrakcyjne dla młodych ludzi. To nie jest tylko kwestia przeznaczenia nowych terenów inwestycyjnych, ale również zmiany charakteru kształcenia, chociażby w szkołach, przywracania zawodów potrzebnych na rynku. Współpracujemy ściśle z Akademią Pomorską, która teraz w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego robi restrukturyzację swojego profili, swojego kształcenia na takie, które odpowiedzą na potrzeby rynku, na zawody techniczne przede wszystkim.
Wójt Barbara Dykier, leć za miasto będzie kontynuowane, dalej pani będzie wysysać mieszkańców?
Oczywiście, proszę państwa, to jest efekt długofalowej, przemyślanej polityki, czyli uzbrojenie terenów, promocja tych terenów. Oczywiście my mamy też tą pełną świadomość, że tworząc nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, czy również pod inwestycje, my musimy się liczyć z tym, że musimy również przeznaczać określone kwoty środków finansowych na stworzenie warunków, bo to nie chodzi tylko, żeby sprzedać uzbrojoną działkę, wodę, kanalizację. Tu trzeba wybudować drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zapewnić dojazd dzieciom do szkół, to rozbudować świetlice, czyli pełna infrastruktura, ale to robi się sukcesywnie. Myślę, że efekt tej polityki przemyślanej i tych naszych planów dzisiaj widać i w tym kierunku dalej będziemy iść.
Panie burmistrzu, burmistrz Urski Jacek Graczyk, a co pan myśli o takich pomysłach, które co jakiś czas się pojawiają, żeby się samorządy jednak łączyły, te takie miejsko-gminne, miejsko-wiejskie bardziej, bo wiele osób pokazuje, że zamiast ze sobą współpracować, to te samorządy często nawet tak samo się nazywając, albo bardzo podobnie, z sobą rywalizują o mieszkańców. Jest sens łączyć czy nie?
Może zacznę od tego, że sama rywalizacja jest zjawiskiem niezdrowym i nie powinno jej być, bo
dlaczego? No
to
jest rynek.
Decyduje, gdzie chce mieszkać. Czy chce mieszkać w mieście, czy chce mieszkać na obrzeżach. Natomiast na pewno należy rozwiązać problem finansowania samorządów, finansowania gmin. Bo przy obecnym modelu, gdzie środki przekazywane są w oparciu o deklarację PIT-owską i adres zamieszkania decyduje, czy te pieniądze trafiają do miasta, czy do gminy okalającej, jest problemem. Bo z reguły tak się dzieje, że głównymi ośrodkami, które skupiają życie kulturalne, życie sportowe, handlowe, są te większe jednostki. No w przypadku Słupska to na pewno to jest zjawisko bardzo dokuczliwe, ale w przypadku Łuski również dostrzegamy, że przecież z okolicznych miejscowości ci mieszkańcy korzystają i to jest proces zupełnie naturalny z tej infrastruktury miejskiej. W związku z tym środki na utrzymanie tej infrastruktury pochodzą w tej chwili tylko z kasy miasta. Pieniądze wędrują do gminy, tam gdzie mieszkanie zmieszka, natomiast miasto utrzymuje całą infrastrukturę, która jest niezbędna do normalnego funkcjonowania tych aglomeracji, które w taki sposób powstają. I na pewno należałoby sobie odpowiedzieć, jak współfinansować te instytucje, które służą dobru nie tylko mieszkańców danego miasta, danej miejscowości, ale wszystkich okolicznych miejscowości.
Grzegorz
Gdyby Kilarecki, na to nam się udało odpowiedzieć, na pewno tego problemu by nie było.
Kto wygra tę rywalizację mieszkańców, gminy czy miasta?
W Słupsku na pewno gminy wygrywają, tak? Ale tak nie musi być, bo te samorządy... Słupsk jest specyficznym miastem. To, co powiedział pan prezydent, że utrata statutu miasta wojewódzkiego i to, że Słupsk jest powiatem sam w sobie, więc utrzymuje jednostki kultury typowe dla powiatu i tak dalej, czyli utrzymuje jakby całą kulturę, której nie muszą utrzymywać gminy, tak? A mieszkańcy gmin korzystają z infrastruktury słupskiej, szkół,
ale to
nie
jest
wiem,
też
szkoły i tak dalej.
W Trójmieście, gdzie Gdańsk czy marszałek województwa podnosi duże koszty utrzymania pewnych instytucji, a okoliczne gminy, prócz Gdańskiej, Kolbudy, przyjeżdżają i korzystają.
No tak, tylko jest skala wielkości, czyli skala pieniędzy, które są w Trójmieście i przekazywanych na to jest zupełnie inna niż w Słupsku.
No dobrze, ale jest też pytanie, czy Słupsk na przykład stać na posiadanie trzech teatrów i filharmonii.
No to już właśnie muszą sobie odpowiedzieć na to pytanie władze Słupska i co z tym fantem zrobić, ale generalnie jest też drugie wyjście. Te samorządy muszą się dogadać w wielu kwestiach związanych z tym zjawiskiem, tak? Drogami, szkołami.
Wiceprezydent Marek Biernacki. Będzie jakieś porozumienie?
Dziękuję, że to pan redaktor poruszył te kwestie, bo gdybym ja poruszył, to pani wójt by powiedziała, że znowu mam pretensje do sąsiadujących gmin. Ale tak to jest niestety, że miasto na prawach powiatu, a szczególnie Słupsk w województwie pomorskim jako jedyny, poza Trójmiastem jest miastem na prawach powiatu, pełni rolę ośrodka subregionalnego, gospodarczego, kulturalnego, który ma pewne powinności, również w ramach strategii województwa określone i dźwiga te odpowiedzialności, bo Słupsk jest na tyle daleko do teatru, do uczelni wyższej, że musi to być tutaj zapewnione, ale ponosi koszty sam. W sytuacji, kiedy my musimy organizować chociażby zagospodarowanie odpadów jako ośrodek centralny, myśmy to wzięli na siebie. Zbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i włączyliśmy wszystkie gminy otaczające i również wychodzimy z tym dalej. Bierzemy odpowiedzialność za wszystkich, za układy komunikacyjne. Natomiast ta suburbanizacja i potoki nowe pojazdów powodują, że musimy rozbudować układy komunikacyjne. My musimy brać odpowiedzialność wspólnie.
Bierzecie odpowiedzialność, a chcecie też wziąć pieniądze.
Panie redaktorze, oczywiście powinny do nas w związku z tym trafiać pieniądze, ponieważ my utrzymujemy szkół ponadgimnazjalnych kilkanaście dla miasta, ale również dla całego powiatu 100-tysięcznego. Natomiast powiat utrzymuje tylko 3 maleńkie szkoły ponadgimnazjalne. My dźwigamy odpowiedzialność i koszty za całe otoczenie.
Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś jesteśmy w Słupsku. 25 minut po 9. Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś jesteśmy w Słupsku i te 30 stopni powoli zaczynamy odczuwać, chociaż siedzimy tutaj w cieniu. Nasi goście, wójt gminy wiejskiej Słupsk Barbara Dykier, wiceprezydent Słupska Marek Biernacki, burmistrz Ustki Jacek Graczyk i dziennikarz Głosu Pomorza Grzegorz Hilarecki. Jak tak spojrzałem w prognozy GUS-u, to dużo miast w Polsce ma ten kłopot z wyludnianiem się. Na przykład liczba mieszkańców Łodzi zmniejszy się w ciągu najbliższych 30 lat, 705 tysięcy do 484, Kielc ze 198 tysięcy do niespełna 138 tysięcy, Katowice z 302 tysięcy do 208, w Poznań nawet straci sporą liczbę mieszkańców, bo z prawie 545 tysięcy do 402, Bydgoszcz z 357 do 262 i tak dalej, Rzeszów utrzyma swój status, a nawet lekko go powiększy ze 184 do 187 tysięcy, no i oczywiście Warszawa z 1 720 000 do 1 760 000 tysięcy. Kłopot to jest ta emigracja miasto-gmina, czy jednak wyjazd dalej, burmistrz Ustki Jacek Graczyk? Jak pan to ocenia?
Ja myślę, że właśnie problemem jest ta migracja dalsza, wyjazd do innych miejscowości, do innych aglomeracji. I z tych danych, które pan przedstawił, może poza Poznaniem, to wynika, że z reguły te miasta, które są bierne, które nie inwestują, nie rozwijają problemów i rozwiązują problemów komunikacyjnych, nie tworzą nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, no, będą tracić mieszkańców. Dlatego ja myślę, że tutaj dla nas, dla Słupska, dla całego obszaru funkcjonalnego niezbędnym jest, żebyśmy stworzyli wreszcie prawidłowe połączenia komunikacyjne. To po pierwsze, i po wtóre starali się stworzyć miejsca pracy atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców, ale i dla osób z zewnątrz, żeby nie tylko młodzi ludzie nie wyjeżdżali, a wręcz przeciwnie, żeby do nas zaczęli przyjeżdżać. Ja myślę, że strategia rozwoju miasta Słupska, o której w tej chwili głośno się mówi, powinna na takie pytanie odpowiedzieć. Ale czy ona odpowiada? No tutaj mam wątpliwość.
Prezydent Marek Biernacki. Ta nowa strategia rzeczywiście, tam jest dużo o zielonym mieście, dużo o zielonej energii, ale tak przeczytałem ją dwa razy i o młodych ludziach to tam jest chyba niewiele napisane, wprost.
Mówi się o tym, bo to jest efekt pośredni, bo jeśli my będziemy tworzyć dobre warunki mieszkania, to one spowodują, że ci młodzi ludzie będą tutaj pozostawać. To jest kwestia
ogólnie miejsc pracy. A jaki pan ma plan na to, żeby liczba mieszkańców nie spadała?
Plan przede wszystkim tu w naszym przypadku, sytuacja jest bardziej złożona. Pan wymienił duże aglomeracje, w których ubytek mieszkańców nie będzie tak bolesny, bo to są ogromne, duże ośrodki.
No jakże nie,
duże ośrodki.
Panie Łódź rektorze. 705 na 484,
panie rektorze,
to jest 1/3.
Panie rektorze, pan podał te ośrodki, które są silnymi ośrodkami gospodarczymi i administracyjnymi. I tam się w dużym stopniu to kompensuje poprzez rolę tych ośrodków i zainteresowanie różnego rodzaju inwestorów. To są silne ośrodki akademickie i tam będzie zawsze mnóstwo ludzi młodych, będzie duży rynek pracy w związku z tym. Natomiast bardziej dolegliwe to jest w takim miejscu jak Słupsk, gdzie w wyniku suburbanizacji częściowo, myślę, że ta statystyka, którą podaliśmy, że ubytek około 15 tysięcy mieszkańców, to w 1/3 za to odpowiada może suburbanizacja, ale tak naprawdę 2/3 to jest skutek spadku roli Słupska i utrata rangi miasta wojewódzkiego, bo to w tym momencie się to zaczęło, a nie było działań kompensujących. Wymienił pan ośrodki, które mają mieć większą liczbę mieszkańców. Nie wymienił, czyli Rzeszów chociażby,
tak.
Ale Koszalin, Zielona Góra jest też w dobrej sytuacji. Tam stało się co innego. Tam poszerzono granice tych miast.
A właśnie.
I pewnie o tym temacie też powiemy. My byśmy woleli tego
Ale woleli, czy nie zrobimy?
Retoryki wojennej, bo ona niestety przechodzi potem, bo takie próby w Słupsku były. Wolelibyśmy tego nie stosować. Wolelibyśmy, żebyśmy wspólnie odpowiadali za subregion, wspólnie planowali przestrzennie, wspólnie odpowiadali również za koszty.
Państwo tego tutaj, nie widzą, ale pani wójt teraz kiwa głową.
Tutaj jest potrzebna też zmiana ustawodawstwa, które spowodowałyby, że inne byłyby zasady finansowania ośrodków, które mają więcej na swojej głowie, bo to, że jest subwencja oświatowa, to nie wypełnia kosztów utrzymania tych szkół ponadgimnazjalnych, bo ona starcza
na
65-70%.
Znaczy, że nie będzie żadnych prób powiększania granic administracyjnych Słupska?
Na dzisiaj chcemy podjąć próbę w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego współpracy, wspólnego planowania przestrzennego, wspólnej odpowiedzialności za układy komunikacyjne, które służą nie tylko miastu, ale w dużym stopniu będą służyć właśnie gminom ościennym. To jest kontynuacja chociażby ringu słupskiego, który jest konieczny, niezbędny po stronie wschodniej miasta, ponieważ dzisiaj miasto się korkuje na dojazdach, szczególnie widać to rano czy w godzinach kończenia pracy, ale to jest wynik suburbanizacji, której korzyści mają otaczające nas gminy. I o tym musimy wspólnie rozmawiać, ale też jest apel do parlamentarzystów, żeby zweryfikowali, jeśli jakieś zmiany teraz zachodzą formalne, ustawowe, to zwróćmy uwagę, jak funkcjonuje ustawa o finansach publicznych, jak są finansowane chociażby miasta na prawach powiatu, które mają trudności z utrzymaniem się dzisiaj, a przy tych prognozach demograficznych to problem będzie się pogłębiał.
Wójt Barbara Dykier, pani kamień spadł z serca, już nie będzie najazdu?
Nie chodzi o to, że kamień z serca, tylko że ten czas, który był przeznaczony na to, żebyśmy zmierzyli się z tym tematem poszerzenia miasta. Uważam, że to był to czas zmarnowany. Ja jestem za tym i zawsze to mocno podkreślam, za współpracą. To jest droga do sukcesu. Sukcesu nie tylko rozwoju gminy Słupsk, ale całego regionu słupskiego.
No dobrze, ale jeżeli miasto traci mieszkańców i przy pomocy mniejszej liczby podatników musi utrzymać te same instytucje, takie jak teatry, filharmonia, szkoły i tak dalej, to w pewnym momencie stanie się to bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Więc czy gminy się mogą dokładać do takich instytucji, finansować je wspólnie, czy pani nie widzi takich możliwości? Nie.
Gminy dokładają się do tych przedsięwzięć, które wspólnie realizujemy, do tych usług, z których mieszkańcy korzystają i które są zadaniem własnym gminy. Czyli jeśli chodzi o, jesteśmy w aglomeracji wspólnej oczyszczalni ścieków i tu nie ma mowy o tym, że mieszkańcy Słupska dokładają chociaż złotówkę do mieszkańca gminy Słupsk.
Ale możecie też się na przykład dołożyć do teatru, czy nie?
To wymagałoby zmian ustawowych. Z basenu w Redzikowie korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Słupsk, korzystają mieszkańcy Słupska. Mi nigdy by do głowy nie przyszło, żeby różnicować cenę biletu dla mieszkańca Słupska, czy dla mieszkańca innej gminy.
No, temat basenu jest szczególnie drażliwy.
Basen jest deficytowy? Redzikowie?
Nie, basen się zamyka. Jeśli chodzi
o to, nie trzeba płacić gminy, to finansowe.
Zamyka.
A pan widzi taką możliwość współpracy rzeczywiście, żeby na przykład gminy wzajemnie finansowały instytucje na przykład kultury? One są najbardziej jakby niedochodowe.
Ale panie redaktorze, ja chcę jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, bo my zawsze ten problem próbujemy ściągnąć na nasze podwórko. Jeżeli będziemy mieli mało mieszkańców, Słupsk będzie miał mało mieszkańców, to i gminy okoliczne z tego tytułu również będą ponosiły konsekwencje negatywne. Ja chcę podkreślić jeszcze raz to, co rozpocząłem, tę kwestię w tej części audycji. Że my zostaliśmy w tej chwili wykluczeni praktycznie z podstawowych połączeń komunikacyjnych wewnątrz naszego kraju. Ja wróciłem w tej chwili z Bielska-Białej. Przejeżdżałem przez aglomerację katowicką, przez tamten rejon. Jak tam są rozwiązane ciągi komunikacyjne, a jak są u nas? Czyli zacznijmy od dróg. Jak do nas dojechać? Do nas, żeby dojechać, to jest katorga. No nawet z Łodzi, z Warszawy, z Poznania, to jest kilka godzin w dyskomfortowych warunkach, żeby się tutaj dostać. Czyli co jest nam niezbędne? Jak tlen, S6, wreszcie porządna droga zrobiona, S11 na południe, bo dla nas jest ważne również, żeby ten kierunek tutaj Poznań, Wrocław, z południa Polski mogli się inwestorzy, turyści, jeżeli mówimy o rozwoju gospodarczym, również transport towarowy, żeby normalnie funkcjonował, połączenia kolejowe, jakie mamy. Jeden tor z Trójmiastem, czyli praktycznie tor martwy, wykorzystany w 50%, czyli bezwzględnie drugi tor i elektryfikacja połączenia kolejowego 405 między Łuską, Słupskiem a Szczecinkiem. Otworzy nam to po prostu możliwość przerzucania towarów na południe Polski w kierunku Poznania, w kierunku Wrocławia. My tego nie mamy. Port Ustecki. Rozwój Portu Usteckiego spowoduje, że będziemy mieli okno na świat, jeżeli chodzi o drogę morską. I my musimy to zrobić, wspólnie zrobić. Jeżeli my otworzymy tą szansę, pokażemy inwestorom, że tutaj się opłaca inwestować. Plus to, co pan prezydent powiedział, dobre kierunki kształcenia na Pomorskiej Akademii, otwarcie ciągów komunikacyjnych. Będziemy wtedy ludzi tutaj przyjmować i wtedy skończą się te problemy, o których rozmawiamy.
Dobrze, panie burmistrzu,
jeżeli my tego nie zrobimy, zawsze będziemy mieli do siebie pretensje.
Ale Chojnice czy Człuchów są równie daleko od Trójmiasta i jednak ten spadek liczby mieszkańców nie jest tak dotkliwy. Panie prezydencie.
A czy pan redaktor był w Chojnicach? Niech pan popatrzy, jakie są połączenia komunikacyjne, jak oni rozwiązali to pięknie.
Są bliżej głównych szlaków komunikacyjnych. Tutaj pan
był. A my zostaliśmy.
Słusznie kładzie na to nacisk, bo to zostało zdiagnozowane w planie zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku, że my jesteśmy tutaj, Środkowe Pomorze ma jeszcze tą niestety swoją specyfikę największego wykluczenia komunikacyjnego. My to już podnosimy od 10 lat w kontekście odszkodowań za tarczę antyrakietową, bo to jest dodatkowy problem. Straciliśmy status województwa, do tego jesteśmy teraz obarczeni tym problemem tarczy antyrakietowej. Nowy rząd mówi, że jaki problem, a problem jest.
A może problem jest to, że trzeba mieć pomysł na miasto, bo na przykład Rzeszów wymyślił sobie swój pomysł na miasto.
Panie redaktorze,
nie traci mieszkańców.
Rzeszów
też jest bardzo daleko.
Panie redaktorze, Rzeszów
do Lwowa jest blisko.
Rzeszów jest ośrodkiem wojewódzkim, to po pierwsze. Tam trafiły pieniądze z programu Ściana Wschodnia, 2-3-krotnie większe niż ogólnie na nasze województwo. Do tego, no niestety ten podział środków unijnych związany związany z tym, że 70% środków trafiało z poziomu centralnego, to my dostawaliśmy głównie środki z regionalnego programu operacyjnego, więc my widzimy, jakie są proporcje. To też był bardzo istotny zastrzyk finansowy, rozwojowy, tak? Takie były priorytety. Liczymy na to, że teraz w tej nowej perspektywie wrócą do nas te pieniądze. Jak będą pieniądze, to my nie będziemy krzyczeli, bo na koniec tak naprawdę trzeba mówić o pieniądzach. Są pieniądze, jest rozwój, tak? My mamy problemy związane z tym, że dźwigamy częściowo kwestie, które odpowiadamy w imieniu sąsiadujących gmin. Jesteśmy z daleka od ośrodka centralnego i bez pieniędzy tego się po prostu nie dźwignie.
Grzegorz Chylarecki, to jest wina bardziej władzy centralnej, czy samorządy nie do końca wiedzą, jak mają się sobą same zająć? Czy wymyślić sobie pomysł
na siebie?
Wiemy,
co nam potrzebne. Wiemy.
Pieniądze, to wiem, to słyszałem.
Z tego, co mówią rozmówcy, no podstawową sprawą jest to, że Słupsk po stracie statutu miasta wojewódzkiego jednak stracił i finansowo, i gospodarczo, tak, i stracił mieszkańców, więc teraz ja widzę punkt wyjścia jeden, tak, przywrócenia tego statusu, tak, i to jest kwestia, czy będziemy walczyć o województwo środkowo-pomorskie, które może coś zmienić, czy nie, czy zostaniemy dokładnie w tym samym miejscu jak tutaj. Albo jest drugie wyjście, ściągnąć inwestorów, którzy tutaj zainwestują, w sensie nowe fabryki, nowe miejsca pracy, ale to też się nie da tak od ręki
Ale to
zrobić,
ten
tak?
nowy pomysł, nowa strategia, na przykład Słupska, zielone miasto, zielonej energii, to ciebie przekonuje, że to jest dobry kierunek?
W zasadzie, jeśli rozmawiamy o tym dokumencie, no to diagnoza w nim postawiona jest świetna. Tam jest wszystko napisane. To, jak jest, to, co jest złe w Słupsku i to, co trzeba zmienić. Natomiast nie ma tam niestety napisane, do czego my dążymy. Tak? Nie jest tam napisane wprost, że głównym problemem Słupska jest demografia i zmniejszanie się liczby ludności największe na Pomorzu, a pewnie w skali miast, to i w skali całego kraju. I nie ma tam recept, jak to zrobić, tak? Chociaż władze Słupska już parę razy na konferencjach mówiły, że mają pomysły na przykład na prowadzenie karty Słupszczanina i inne rzeczy. To są pomysły troszeczkę kopiowane od pani wójt i gminy Słupsk, bo gdy ktoś się wprowadza do gminy Słupsk, dostaje na przykład karnet na basen i tam ma darmowe wejścia. Są różne ulgi dla mieszkańców w gminie. Skorzystania z rzeczy, które są oczywiście w tej gminie, tak? I Słups też ma taki pomysł.
I to twoim zdaniem,
tak?
działa bardziej niż cena działki pod budowę domu?
Ale cena działki to nie wszystko, tak? Chodzi o to, że oprócz tej działki trzeba jakoś do niej dojechać, trzeba mieć gdzie dziecko posłać do szkoły, nie? I tutaj nawet pan Marek się zgodził, że Słupsk przespał ten czas, tak? Na przygotowanie tego wszystkiego, co jest potrzebne ludziom do życia, nie?
Kwadrans przed 10:00. Ja chciałem państwa jeszcze zapytać o sezon wakacyjny, bo on się zapowiada rekordowo na Pomorzu. Zanim do Ustki, to do gminy Słupsk zajrzyjmy. Państwo rzeczywiście obserwujecie taki najazd turystów już? Czy te gospodarstwa agroturystyczne, czy jakieś ośrodki nad jeziorami, one już zaczynają funkcjonować pełną parą?
Ja mam nadzieję, że my tak naprawdę nie jesteśmy gminą turystyczną, bo nie mamy dostępu ani do jeziora, ani do morza. Natomiast są piękne miejsca i zapraszam do Doliny Charlotte na wspaniałe koncerty. Jak również zapraszam do Muzeum Pomorza w Swołowie. Cały lipiec, w każdą niedzielę wiele atrakcji dla rodzin, dla dzieci. Także mam nadzieję, że te miejsca znajdą swoich turystów.
Burmistrz Ustki Jacek Graczyk, taka wieść gminna niesie, że już w Ustce nie ma wolnych miejsc przez całe wakacje. To prawda, czy to bardziej legenda miejska?
No rzeczywiście zainteresowanie wypoczynkiem wakacyjnym jest bardzo duże. Natomiast miejsca są, ja zapraszam wszystkich chętnych, przyjeżdżajcie do nas, miejsca na pewno się znajdą. Natomiast my nie nastawiamy się tylko na wypoczynek stricte letni. W sezonie letnim Ustka funkcjonuje przez cały rok, przyjmujemy turystów i daje się zaobserwować, że osób odwiedzających nasze miasto również w pozostałych miesiącach jest bardzo dużo, także liczymy na pewne zwiększenie tego ruchu w okresie letnim, ale ono już jest w tej chwili bardzo duże.
Słupsk czymś będzie przyciągał turystów w tym sezonie?
Na pewno też przyciąga tym, co jest w otoczeniu. Walory Ustki czy Doliny Charlotte powodują, że i w Słupsku pojawia się więcej turystów. My już dzisiaj widzimy chociażby na schodach ratusza, jak wiele wycieczek do nas trafia. W dużym stopniu Słupsk zyskał na zainteresowaniu też dzięki osobie pana prezydenta, bo niemal każdy, jak do nas dociera, to chce się spotkać z prezydentem, zajrzeć do jego gabinetu. Okazuje się, że to jest wielki czynnik promocyjny. Natomiast my będziemy cały czas starali się rewitalizować miasto, centrum miasta, żeby atrakcyjność miasta również turystyczna wzrastała. I widzimy, że te prowadzone od lat działania dają efekty. Na pewno my jesteśmy bardziej tłem dla Ustki czy gmin otaczających Latem i troszkę na tym zyskujemy, ale nie jest to podstawowa działalność gospodarcza miasta Słupska.
Nie mogę jeszcze tutaj.
Natomiast problemem są połączenia oczywiście kolejowe i oprócz tych dróg cieszymy się, że w sobotę witamy pociąg słoneczny przygotowany przez Koleje Mazowieckie.
Będzie orkiestra, panie burmistrzu?
Będzie na pewno.
W tym roku nie będzie.
Ale będzie,
nie
będzie na pewno orkiestry. Życzliwe i sympatyczne powitanie. My się tam też wybieramy jako słupszczanie. Dziękujemy Kolejom Mazowieckim. Myślę, że przykład z tego powinny brać Koleje Pomorskie, bo niestety plany kolejnego rozkładu jazdy grudniowego jakby są w poprzek tego, o czym dzisiaj mówimy. Znowu pogorszy się sytuacja komunikacyjna miasta Słupska.
Burmistrz Suski.
Ja dziękuję tutaj panu prezydentowi za ciepłe słowa. Natomiast, proszę państwa, chcę zwrócić uwagę, że my znów kolejnej pracy nie odrobiliśmy do końca, bo my mamy takie walory krajobrazowe, wypoczynkowe, które nas wyróżniają spośród innych miejscowości w naszym kraju. I to jest nasz walor. I czy my z tego waloru w pełni korzystamy? Ustka przyciąga, ale teraz, żeby z Ustki dostać się do Słupska w sezonie letnim, to jest gehenna przejazdem drogą 21, która jest zatłoczona już w tej chwili, a będą straszne korki, czyli ponad godzinę czasu trzeba wędzić. Alternatywnych połączeń praktycznie nie mamy. Dolina Szarloty, piękne miejsce, wspaniałe miejsce, którzy turyści przejeżdżający nad morze z chęcią by odwiedzili, ale również sprawa komunikacji. Kłania się tutaj połączenie kolejowe, które można by było uruchomić przez Gałęzinowa do Doliny Szarloty, to jest kawałeczek. I ja myślę, że to są wszystko tematy, które tutaj lider, patrzę tutaj na pana prezydenta, razem z nami, my musimy to rozwiązać. Nie było to rozwiązane do tej pory. Ja nie mówię tego, broń Boże, jako pretensja do pana prezydenta Marka Biernackiego, ale ja myślę, że najwyższy czas, żebyśmy właśnie te władze samorządowe, Słupska, bo Słupsk jest liderem i my wspólnie, żebyśmy rozwiązali, żebyśmy pełnymi garściami korzystali z tych ludzi, z ich pieniędzy, którzy przyjadą tutaj nad morze i będą wypoczywać, żeby korzystali ze Słupska, korzystali z Doliny Szarloty, z gminy Słupsk, ale żeby to było możliwe, potrzebna jest sprawna komunikacja i dobre połączenia
komunikacyjne. A mówi pan o tym pociągu, który miałby kursować między Słupskiem a Ustką?
Nie tylko. Nie tylko. Zastanówmy się. To muszą być szynobusy, to muszą być sprawne połączenia autobusowe, busowe, małymi busami, kilkunastoosobowymi, które mogłyby turystów przerzucać. No popatrzmy, jak to rozwiązuje Zakopane, inne miejscowości. Z Zakopanego co chwilę wyjeżdżają w różne strony, teatry, busiki, z którymi można w sposób sprawny
dostać. Ale to są prywatne firmy zazwyczaj, panie burmistrzu.
No można, ale im trzeba stworzyć po prostu warunki, ogłosić przetarg.
A dzisiaj co jest przeszkodą, żeby to funkcjonowało?
Po prostu tylko chęć nasza, żebyśmy to zorganizowali i wspólnie uruchomili. Ja dlatego patrzę na pana prezydenta, jest liderem i ja myślę, że my to wspólnie zrobimy. Musimy najpierw zorientować się, że taka potrzeba jest.
Ale pan prezydent się trzyma cały czas za kieszeń, że nie ma pieniędzy.
Ale pan sam powiedział, że to są prywatni przewoźnicy.
No właśnie dlatego nie rozumiem, dlaczego to nie funkcjonuje do tej pory.
Bo tylko jest sprawa organizacji, żeby tutaj zorganizować to między Ustką, Słupskiem, gminą Ustka, gminą Słupsk. Potrzebne są nam te gminy. Moglibyśmy jeszcze Smałdzino, bo Smałdzino ma wielkie kłopoty. Gdyby chciał się dołączyć, moglibyśmy Smałdzino, które też ma piękne walory turystyczne.
Grzegorz Chilarecki, czy Pomorze wykorzysta swoją szansę? Bo to wydaje się, że może być rekordowy sezon wakacyjny. W zeszłym roku 8 milionów turystów, w tym roku może być więcej.
No prognozy pogody mówią, że będzie świetna pogoda, więc na pewno wykorzysta. Ale pogoda jest tu głównym czynnikiem przyciągającym ludzi.
Jak będzie padało, to nie będzie turystów.
Ale zapraszamy wszystkich do miejskiego obszaru funkcjonalnego. Do Słupska, do Ustki, do gminy Słupsk, do Doliny Szarloty, do Kwakowa pewnie też część ma swoje zainteresowania. Tam przyjedzie na festiwal. Cieszymy się z każdego turysty. Serdecznie zapraszamy. Jest dużo do obejrzenia.
Wakacje zapowiadają się świetnie na całym Pomorzu. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję. Nie tylko Metropolia dziś ze Słupska. Naszymi gośćmi byli wójt gminy wiejskiej Słupsk Barbara Dykier, wiceprezydent Słupska Marek Biernacki, burmistrz Słupski Jacek Graczyk i dziennikarz Głosu Pomorza Grzegorz Chilarecki. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.